Wiecie, ilekroć spotykam Pawła, czy chociaż mogę z nim porozmawiać przez telefon, zawsze, za każdym razem, 100%. Po rozmowie z nim, jak mi coś opowie, co zobaczy w słowie, moja głowa robi tak. Wow! I to jest tak cenne. Chwała Bogu za to. Dokładnie, kochani. Chciałbym kontynuować tą myśl, że dzisiaj my jesteśmy królewskim kapłaństwem, rodem nabytym przez Boga, odkupionym cenną krwią, żeby On mógł mieszkać w nas. I Jezus powiedział, że królestwo będzie pośród was i w was będzie. Amen? Wiecie, wczoraj też rozmawialiśmy o Dawidzie. Jak cenne jest to, że Biblia opisuje życie Dawida, tak bez cenzury. Możemy zobaczyć całą historię Dawida, jego życia, tej wędrówki, tych bojów, które toczył. Ale wiecie, co jest dla mnie niezwykle cenne? Że czytając psalmy Dawida, możemy zajrzeć w jego serce i zobaczyć to, jak on myślał, jak on wielbił Boga, jak on z nim rozmawiał. I wiecie, co go wyróżnia? Nie ma innej osoby w całej Biblii, która by miała tego rodzaju relacje z Bogiem. Ja nie spotkałem się z tym, żeby ktoś mówił do Boga, tak jak Dawid, kocham Cię, Ty jesteś moją mocą. Wiecie, niektórzy uważają, że to jest poufalanie się z Bogiem. Ale Dawid po prostu chyba rozumiał serce Ojca i tą tęsknotę Boga. Wczoraj o tym też rozmawialiśmy i dzisiaj nawet śpiewaliśmy o tym, że i Paweł o tym modlił się, że Ty tęskniłeś za nami. Dziękujemy Ci za to. I wiecie, Dawid po tych swoich strasznych, jak to mój przyjaciel Arek, taki pastor, mówi, atomowa porażka. Zobaczcie, jak Dawid zaczął modlić się. On mówił do Boga, Boże, on był pewnie przerażony swoją podłością, tym, do czego może skłonić go jego ciało i natura cielesna. I mówił, Boże, spraw, żeby moje serce jednego pragnęło, bojaźni Twojego imienia. I wiecie, ja wczoraj po tym czasie, Bóg jest tak niesamowity. Czy wierzycie w to, kochani, że kiedy my rzeczywiście składamy nasze życie u stóp Jezusa i mówimy, Panie, oddaję moje życie jako świętą, żywą, miłą ofiarę Tobie. Mieszkaj we mnie i prowadź mnie, Duchu Święty. Chcę, żebyś użył mnie. Ja oddaję moje życie Tobie i Ewangelii. Jak myślisz, czy Bóg odpowie na tą modlitwę? Jeżeli szczerze, będziemy modlić się w taki sposób. Oczywiście, że tak. I jak niezwykle cenne jest to, żeby dać się prowadzić Duchowi Świętemu w każdym dniu. Wiecie, tu nie chodzi o to, żeby się napinać. Jeden człowiek Boży powiedział, że to jest najprostsza i najtrudniejsza rzecz zarazem. Żeby odnaleźć Boga i być prowadzonym przez Boga. Bo tu potrzeba dziecięcej wręcz ufności. Jezus o tym mówił, pamiętacie? Wracamy, myślmy o królestwie dzisiaj. Kiedy przyprowadził małe dziecko, takie, które nie jest w stanie sobie poradzić samo z niczym. Tak małe to było dziecko. I powiedział, jeżeli nie przyjmiecie królestwa jak to dziecko, nie możecie mieć udziału w nim. Więc z jednej strony oczywiście jesteśmy dojrzałymi ludźmi, tak? Mężami, ojcami, pracownikami. Ale jeżeli chodzi o przychodzenie do Boga, i to zaufanie w tym. Dan Moller powiedział bardzo fajną rzecz. Ja wierzę bardziej w jego zdolność bycia moim ojcem i wierzę bardziej w zdolność Ducha Świętego w byciu Duchem Świętym i tym, że On poprowadzi mnie i dobrze uczyni rzeczy, niż w moją zdolność do popełniania błędów. To było dla mnie tak cenne. Wiecie, ja wiem, że wielu z was zmaga się i trapi nawet w swojej duszy, że czasami nie wychodzi. Wiem, że w Kościele są różne osoby na różnym etapie duchowego wzrostu, że są osoby, które mają jakieś nawykowe, może grzechy, z którymi się zmagają. I ja sam wiem, jak to jest żyć w ciele, popełniać błędy. Jezus powiedział, że błogosławieni są ci, którzy się smucą, ponieważ oni będą pocieszeni. Jest miejsce na smutek, który jest z Boga. On ma trwać, jak wiemy, jest ku upamiętaniu i trwa chwilę. Ale kiedy ty przychodzisz do Boga i mówisz, ja nie chcę tak żyć, tak jak Dawid, wracasz na posłuszeństwo Bogu, na drogę posłuszeństwa Bogu całym sercem. I mówisz, kocham Cię, ja chcę być w sprawach Ojca, tak jak Ty. Ja chcę karmić się tym pokarmem. Pamiętacie, co powiedział Jezus przy studni Jakuba do Samarytanki? Kiedy uczniowie przynieśli Mu jedzenie, prawda? Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo On mówił do nich, nie wchodźcie na drogę Samarytan, ale ja zostałem posłany do owiec zagubionych z domu Izraela, a nagle przy studni Jakuba Ojciec mówi, teraz jest ten moment. I to się zmienia. I Ewangelia zostanie przekazana poganom. I przychodzi ta kobieta, a Jezus zaczyna z nim rozmawiać. Daj mi pić. Ona, jakże ty, będąc Żydem? A on do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, to sama prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Panie, nawet nie masz czerpaka. No i wiecie, co się wydarzyło dalej. Pan powiedział jej, prorokował do niej, mówił w duchu proroczym, ona została przekonana o tym i nie czuła się potępiona. Tylko pobiegła i zaraz zaczęła głosić Ewangelię. I kiedy uczniowie wrócili i powiedzieli, mistrzu, masz jedz, a Jezus powiedział, ja mam pokarm, o którym wy nie wiecie. Moim pokarmem jest czynić wolę mojego Ojca i wykonać Jego dzieło. I zobaczcie, Jezus, ten drugi Adam, arcykapłan, kiedy dokończył swojego biegu, dokończył dzieła, wiecie, co powiedział na koniec, kiedy się modlił? Powiedział, Ojcze, i uwielbiłem Twoje imię, bo wykonałem to, do czego mnie przeznaczyłeś. To jest prawdziwe uwielbienie w duchu i w prawdzie, żebyśmy poznawali Boga każdego dnia i po prostu ufali Jemu i pełni Ducha Świętego i wiary, chodzili z Bogiem, byli tą żywą, świętą, miłą ofiarą. I chcę powiedzieć wam, kochani, o jednym dniu takim, kiedy miałem takie potworne zmaganie. Tak bardzo mi zależało, żeby być blisko Boga, żeby mieć czyste serce, ale gdzieś po drodze popełniłem jakiś błąd i tak bardzo się tym trapiłem, a potem starałem się, wiecie, wrócić do tego miejsca przeżywania Bożej obecności i pamiętam dokładnie, jak Duch Święty powiedział mi takie słowa. Dobrze by było, gdybyś zamiast starać się stać lepszym, gdybyś wierzył dobrej nowinie. Tak mi Bóg powiedział, zamiast starać się samemu, stawać się lepszym człowiekiem, dobrze by było, gdybyś wierzył dobrej nowinie. Wiecie, czuję, że musimy o tym porozmawiać dzisiaj, bo wczoraj, kiedy wyjechałem stąd, nagle przyszło na mnie takie zmęczenie, więc pojechałem do hotelu, zadzwoniłem do pewnego znajomego hotelu. Ja mówię, czy byłaby możliwość przenocować u was dzisiaj? A pan mówi, tak, mamy taki pokój z dużym łóżkiem. Ja mówię, to świetnie. I pana nazwisko? Ja mówię, Kolczyk Mirosław. On mówi, a, to pan. Dziękuję za Pismo Święte. Byłem tam już 6 razy, jak się okazało. Ten pan policzył. To był mój 7 raz. I nie wiem, czy wy się wyspaliście dzisiaj, ale ja, o tak. Poszedłem spać o 21:30, a wstałem o 5:30. I czułem się tak doskonale wyspany. Mój zegarek powiedział mi, że w ogóle zrobiłem jakiś rekord. Najlepszy sen ever. I kiedy wstałem rano, i było tak pięknie. Potem była ta burza z deszczem. Ja kocham burzę. W tej burzy jest pewien majestat Boga. Ja zawsze to przeżywam, Bożą obecność w burzy. I to napełnia mnie taką bojaźnią i takim dobrym drżeniem serca. I zacząłem modlić się o wasze dzieci. Bo wczoraj dzieci były ważne i one są ważne. I Paweł powiedział mi niesamowitą rzecz, że według badań, które przeprowadzili Amerykanie w kościele, dzieci, które spotkały realnie Boga, żywego Boga, doświadczyły Bożej obecności i objawienia tego, kim jest Jezus, takie osoby trwają w Bogu do końca życia. i trwają przy Nim. Więc kiedy ja wstałem rano, tak czułem, że Bóg tego pragnie i zacząłem modlić się o was, o wasze dzieci. I wiecie co? Dziękowałem Bogu za to, że uczynił nas zdolnymi do tego, żebyśmy byli współdziedzicami z Jezusem, do tego, że jesteśmy królewskim kapłaństwem, że nasze ciało, ciało każdego z was zostało zaprojektowane tak, żeby Boża obecność mogła mieszkać w nas i żebyśmy mogli chodzić z Bogiem. Amen. I oglądać Jego dzieła. Wiecie, jak jeden brat powiedział kiedyś, siłka musi być robiona. To dla mężczyzn. Zgadzam się z nim. Niekoniecznie musi to być siłka, ale musimy być w ruchu. Ćwiczenie fizyczne przynosi niewielki pożytek, jak mówi Paweł. Pobożność jest przydatna do wszystkiego. Amen. Trzeba to powiedzieć. Ale dobrze jest być w ruchu, nie? Ja, słuchajcie, od ponad 2 lat uczę się grać w koszykówkę. Po prostu pokochałem to. Wiecie, od czego się zaczęło? Nasz syn na WF-ie przeważnie, wiecie, pan rzucał im piłę, żeby grali w nogę. On nie lubił piłki nożnej. Jak był w brzuchu, myślałem, że będzie jakimś piłkarzem, tak kopał. A on w ogóle nie lubi piłki nożnej. Za bardzo. Teraz trochę bardziej. I wiecie, na WF-ie, no niestety, nasz syn ma... Ostatnio się trochę opuścił w nauce, ma średnią 5,33. Teraz jest na warsztatach pianistycznych. On uczy się grać Chopina, ale wiecie, w szkole on jest fajnym chłopakiem. Lubię go. I była taka historia, że w szkole po prostu jak grali w piłę, to pewien chłopak, który trochę gorzej mu idzie z innymi przedmiotami, a w piłę jest świetny, jakoś tak trochę wyżywał się na moim synu, który nie umie grać. I on trochę się zniechęcił. I wiecie, zauważyłem to, że nawet nie chce za bardzo chodzić na WF, że jak jest okazja, to chętnie by tam nie poszedł. I mi się taka lampka czerwona zapaliła w głowie. Ale żebyście nie pomyśleli, że on jest jakiś, wiecie, taki, że się nie nadaje do sportu. Nie, on w ogóle kiedyś chodził ze mną i ćwiczyliśmy kalistenikę na placyku. I miał zdarte odciski. Kiedyś wygrał zawody w kalistenice dla dzieci. Ale o czym ja mówię? I słuchajcie, ja stanąłem przed Bogiem i mówię, taka dygresja, nie? Przepraszam. Boże, co ja mam zrobić teraz? I leciał randomowo w telewizji kosmiczny mecz. I zobaczyłem Michaela Jordana, jak idzie i się tak uśmiecha. I spojrzałem na to i jakaś iskra przyszła z nieba i moje serce się zapaliło. I ja pomyślałem, dlaczego ja nie gram w koszykówkę? Co jest w ogóle? I kupiłem piłkę i zacząłem uczyć się rzucać, nie? Wiecie, że koszykówkę wymyślił nasz brat w Chrystusie, dr James Naismith, który był nauczycielem WF-u w koledżu YMCA. I kiedy była zima, on się zaczął martwić o chłopaków. Mówi, teraz będą zamulać studenci. I Bóg mu dał taki świetny pomysł. Wziął 2 kosze po brzoskwiniach, zawiesił je na wysokości 3 metry 5 centymetrów, a resztę już znacie. Okay. No i dlaczego ja o tym mówię? Ktoś pomyśli, ej, to nie jest na temat. Absolutnie mylisz się. Zaraz się udowodnię, że jest na temat. Królestwo Boże jest w nas i wiecie, co powiedział Jezus? Że ono jest zaczynem. Pamiętacie ten fragment? Który wzięła kobieta, rozczyniła w 3 miarach mąki i co się stało? Wszystko się zakwasiło. I zgadnij, co się dzieje, kiedy ty idziesz na siłkę. Królestwo idzie z tobą. Jesteś zaczynem w tym miejscu, światłością i solą. Wiecie, nasz syn, a propos WF-u, nie? Kiedyś jak byli w 3 klasie, zastanawiałem się, czy to powiedzieć. Nie wiem, jak to powiedzieć, bo to jest trudne, żeby to opowiedzieć. Po prostu wtedy przebierali się razem chłopcy i dziewczyny i pewnie chłopcy zaczęli trochę taką szyderę robić z dziewczyn i mówić tak dosyć wulgarnie o tym, co dziewczynom zaraz urośnie. Mniej więcej w tym miejscu. A mój syn powstał na to i powiedział, nie mówcie tak. Tak się nie mówi. Po pierwsze, to są piersi. I nie mówcie tak. I wiecie, tak się ujął za tymi dziewczynkami, a potem jak były walentynki, to dostał walentynkę od swojej koleżanki i napisała, sprawiedliwość rządzi na WF-ie. Amen? I właśnie o to tutaj chodzi. Więc kiedy ty idziesz na siłkę i Jezus idzie z tobą, to mogą się wydarzyć różne rzeczy. Ja dzisiaj wbijam na tą siłkę, byłem tak nakręcony, żeby rzucać, ale patrzę, że tam już rzuca jakiś facet w kosza, nie? I wiecie, co zrobiłem? Ja mam na to sposób. Byłem ballboyem. Uwielbiam być ballboyem. Po prostu stanąłem, wszedłem, przykleiłem mu żółwika w moich koszykarskich ciuchach. Wyglądałem, jakbym był z Lakers. I tak się czułem też. I wiecie co? I po prostu stanąłem pod koszem i zacząłem zbierać piłkę i mu rzucać ją z powrotem. Na wysokość klatki piersiowej się rzuca, a on robił catch and shoot. I jak dobrze wpadało, mówię, wow, słyszałeś to? Splash, jedziemy, swish, to było dobre, dawaj. I przebiegł cały łuk. Ja mówię, teraz w drugą stronę. Let's go. I on mówi, dobra, a teraz zmiana. Czekałem na ten moment. No i potem graliśmy w 21. Wytłumaczyłem mu zasady, bo był trochę nawet starszy ode mnie. Wyobraźcie sobie, że zdarzają się tacy ludzie na siłowni, którzy są starsi ode mnie. I wygrał wszystkie 3 sety. I wiecie co? Ja wiedziałem, że on tego potrzebował. Wiedziałem, że to mu zrobiło dzień. I na koniec, wiesz co się tam wydarzyło? Ja już nie byłem randomowym kolesiem, tylko byłem jego kumplem z boiska. I otworzyłem przed nim serce. I złożyłem mu short wersję świadectwa. I zaczęliśmy rozmawiać o naszych dzieciach i on mi powiedział o swoim synu, który ma 16 lat i mają problemy, że tego przerasta. A ja mu powiedziałem, to dobrze dzisiaj trafiłeś, bo wiesz co? Ja będę rozmawiał z Bogiem o tobie i o twoim synu. A wiesz co to jest łaska? To jest niezasłużona przychylność. A wiesz co się stanie, kiedy Bóg wkroczy do waszego życia? Rzeczy się zmienią, bo on jest niesamowity. I on mi tak bardzo podziękował za tą rozmowę. Ja byłem tak szczęśliwy, słuchajcie. Nie zaspokoiłem swojej żądzy rzucania do kosza i pasji, ale co się odwlecze, to nie uciecze. Właśnie przed chwilą się zgadałem z Beniaminem, że on gra w lidze amatorskiej i umówiliśmy się, że po obiedzie idziemy razem. Sprawdzimy Beniamina, czy jest w formie. Okej? Okay. On właśnie mi macha, już się boję. Widzieliście go? On jest większy ode mnie i ma niezłe bicki. On mówi, że to jest genetyka, że nie musi ćwiczyć dużo, po prostu tak wygląda. Okej? Okay? Mam nadzieję, że to prawda, że mnie nie oszukuje. Dobra. W każdym bądź razie, kochani, podczas uwielbienia, przepraszam, bo ja już zacząłem o tym mówić i po prostu odpłynąłem gdzieś daleko. Rozmawialiśmy o Syklak. Pamiętasz wczoraj i o Dawidzie? Pamiętacie Syklak? Jak po tym wszystkim, co oni przeszli, po tych ucieczkach, tułaczkach, w jaskiniach, nagle wracają, a tam wszystko rozgrabione. Żony i dzieci porwane. I ludzie Dawida już byli tak wyczerpani skrajnie. Pamiętacie, co oni chcieli zrobić z nim? Chcieli go zabić. Pastorze, powodzenia. Mam nadzieję, że twoi ludzie nigdy nie będą tak wyczerpani, że będą chcieli cię zabić. Ale Dawid, słuchajcie, co on zrobił wtedy? Umocnił się w Panu, jest napisane. To jest niesamowita zdolność, którą warto się nauczyć. Żeby, kiedy zostaniesz sam, już będzie ci się wydawało, że nikt ciebie nie rozumie, nikt nie jest twoim sprzymierzeńcem, to wtedy pozostaje jedno wyjście, umocnić się w Panu. I zobaczcie, co powiedział apostoł Paweł w 6 rozdziale listu do Efezjan, 10 wiersz. W końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. Jaka jest siła Boga? Potężna. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władcami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie całą zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Jak mamy wyjść z potyczek? Amen. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach. O co chodzi tam? Chodzi o to, że On, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzisz, kiedy Ty przyszedłeś do Boga z wyznaniem swoich grzechów, On nie tylko wybaczył Ci Twoje grzechy, ale też oczyścił Cię od wszelkiej nieprawości. I nie tylko zabiera potępienie winy, poczucie winy, potępienie i wstyd, ale daje nam coś. Daje nam sprawiedliwość. I On wyciąga nas z czegoś i powołuje do czegoś daleko większego. Więc powiem wam coś. Ja nie lubię mówić o swoim starym życiu, o tym, z czego Bóg mnie wyciągnął. Ludzie często proszą mnie o to, żebym opowiedział tak zwane swoje świadectwo. Co mam mówić, że brałem narkotyki, że byłem podły, zagubiony, raniłem siebie i innych, siedziałem w więzieniu, byłem bezdomny, ciągnęli mnie gangsterzy za nogę po lesie? On uwalnia nas od czegoś i do czegoś. I powiem wam, to jest bardzo bolesne, prawda? Kiedy my chcemy, wiemy, że chcemy i kiedy przychodzą takie momenty, kiedy nam tak bardzo nie wychodzi. Wiecie, ja wiem, że Duch Święty zachęcił mnie do tego, żebym ogłaszał dzisiaj sprawiedliwość Bożą nad wami. Mężczyźni, którym nie wyszło tak, jak mogło. Powiedz mi tylko jedną rzecz. Czy żałujesz w swoim sercu pewnych rzeczy i gdybyś mógł cofnąć się w czasie, czy zrobiłbyś inaczej? Oczywiście, że tak. Jesteście sprawiedliwi przed Bożymi oczyma. I pewien pastor powiedział tak wspaniałą rzecz, że wiesz, co się dzieje, kiedy na przykład to było pożądanie. On mówi, nie rozkładaj się obozem wokół swojego pożądania. Zwijaj się stamtąd, stań przed Bogiem i powiedz Mu, kocham Cię, Ty jesteś moją mocą i chcę wrócić na drogę posłuszeństwa całym sercem. I wiesz, co Bóg robi? On nie tylko robi delete, ale ten moment, kiedy Ty wstałeś, żeby być posłusznym Bogu całym sercem i przyszedłeś do Niego, a pamiętacie, co On robi? Tęskni. To jest prawda. On tęskni za nami. I co? Jak reaguje ojciec, są tu jacyś ojcowie, kiedy widzisz, że Twój syn naprawdę zrozumiał, skruszył się i wraca do Ciebie ze łzami w oczach? Co zrobisz? Powiesz, idź mi stąd, nie chcę z Tobą rozmawiać. Nie, to jest najpiękniejszy moment. Każdy ojciec, zdrowy psychicznie, po prostu jego serce topnieje w tym momencie i rozkłada ramiona i chce ci się płakać ze szczęścia. I przebaczasz. I wiecie, Pismo mówi, że tak jak ojciec lituje się nad swoimi dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się Go boją. I ja dziękuję Bogu, że czyni nas zdolnymi do tego. I moją modlitwą jest to, żebyśmy, tak jak Dawid to robił, spraw, aby moje serce jednego pragnęło bojaźni Twojego imienia, żeby to było w naszym sercu. To jest tak niesamowite, bo wiesz dlaczego? Kiedy mamy ducha bojaźni w swoim sercu, nie potrzebujemy wtedy bata nad sobą, bo Ty chcesz być blisko Boga, Ty chcesz być w sprawach Ojca i to wypływa z Twojego serca. I takich czcicieli Bóg szuka, którzy będą Go czcili w duchu i w prawdzie. Jezus o tym mówił właśnie do Samarytanki przy studni Jakuba. I to jest takim gwarantem, słuchajcie, powodzenia. Jest napisane, że Bóg objawia swoje przymierze tym, którzy się Go boją. Że ma społeczność z tymi, którzy się Go boją. Amen? Relacje. Wtedy jesteśmy w bezpiecznym miejscu, kochani. Bo ja wiem, fajnie jest, kiedy doświadczamy cudów, znaków. Lubicie to, kiedy Bóg czyni niesamowite rzeczy? Lubicie to, kiedy Bóg mówi do ciebie, zrób to i tamto, a ty to robisz i widzisz, jak dzieją się cuda? Ja to kocham. I to jest dla Kościoła. I potrzebujemy w tym chodzić, kochani. Ponieważ Jezus powiedział, ręczę i zapewniam, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał dzieł, które ja czyniłem i większe nad tym uczyni, bo ja idę do Ojca. Powiedział, przyjmijcie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i bądźcie mi świadkami. Świadkami zmartwychwstania. Wiecie, to nie chodzi tylko o opowiadanie o historycznych faktach, o apologetykę. To jest cudowne, kocham to. Wszyscy powinniśmy być wykształceni i umieć wytłumaczyć się z nadziei, opowiedzieć o proroctwach, tak jak uczniowie, od początku do końca przedstawić historię, o co chodzi. I w końcu, dlaczego przyszedł Mesjasz, że to jest w pismach. Powinniśmy znać słowo i być w tym biegli. Ale kochani, jak wielu z was tęskni za tym, żeby słyszeć Boga i współpracować z Nim. Amen? Wiecie, Jezus jest takim rozgrywającym. Mogę użyć tej alegorii? Benjamin się cały aż cieszy. Wyobraź sobie, co się dzieje, kiedy ktoś rozgrywa piłkę, a ty biegniesz do kontry. Wiesz, kiedy będziesz stał tak na boisku, to trener cię zdejmie od razu. Tak się nie stoi na boisku. Tak się stoi na boisku. Uciekasz, bierzesz piłkę i grasz. I kiedy Jezus widzi, że my jesteśmy gotowi, amen? Kiedy płoniesz i mówisz, Panie, ja chcę, ja oddaję moje życie, ja dzisiaj wstałem z łóżka nie po to, żeby zaspokajać swoje pragnienia, ale chcę rozumieć Twoje marzenie i chcę z Tobą współpracować dzisiaj. Oddaję moje życie Tobie i Ewangelii. Użyj mnie. Jaka jest potrzeba? Po prostu mnie prowadź, Duchu Święty. Chcę być w sprawach mojego Ojca. Wiecie, to jest najlepsze miejsce, kiedy ty właśnie masz tego rodzaju relacje z Bogiem. Twoje serce nie potępia ciebie i nie oskarża. Kiedy chodzisz w sprawiedliwości przed Nim, masz czyste serce. Bo wiecie, dlaczego błogosławieni są czystego serca? Oni będą oglądać Boga. I to Ewangelia zapewnia nam, kochani, żebyśmy mogli mieć czyste, wolne serce, cieszyć się Nim i słyszeć Go. A Bóg mówi. Wiecie, że tutaj w powietrzu moglibyśmy... Ja po drodze na przykład słuchałem RMF Classic. Ja przez moje dzieci, to jest szalone, ja słucham klasyki, czasami lubię Vivaldiego sobie włączyć. Naprawdę, po prostu jaram się tym. Nie tak, że cały czas, ale lubię. I tutaj teraz moglibyśmy wychwycić RMF Classic. Tak samo Bóg. On cały czas chce mówić do nas. Wiecie, Bóg tak bardzo kocha ludzi. Rozumiemy to? I On potrzebuje. Jestem przekonany, że On potrzebuje też tego, żeby nasze serce było złamane. Żebyśmy potrafili płakać za ludźmi, tak jak robił to Jezus. Żebyśmy mogli spojrzeć na nich i widzieć, że są jak owce bez pasterza. Wiecie, ja kiedyś, jak jeszcze ćwiczyłem street workout, kalistenikę, to poszedłem tam u nas w Przemyślu na Bohaterów Getta. Tam jest skatepark i takie drążki. I tam sobie ćwiczyłem i patrzyłem na te dzieciaki. Jakiej muzyki one słuchają. Jak młode dzieciaki, wiecie, tam pokryją opalą różne rzeczy. Jak wulgarnym językiem mówią do siebie. Jakich słuchają piosenek. Ja po prostu stanąłem tam i zacząłem płakać. Mówię, Boże, to jest straszne. Oni po prostu nie znają Ciebie. Są jak sieroty, jak owce bez pasterza. I pamiętam ten dzień, kiedy Bóg złamał moje serce za nimi i płakałem i modliłem się. I modliłem, i modliłem. I Bóg wysłuchiwał. I wiecie, chodziliśmy tam, zasiewaliśmy ziarenka w serca tych ludzi. A w pewnym momencie przychodzę i miałem trzy osoby. Jedna osoba ze złamanym sercem, młoda, pyta mnie o relację. Że dziewczyna go rzuciła. Ja mówię, a powiedz mi szczerze, spałeś z nią? No tak. Ja mówię, no to wielki błąd, człowieku. Ja mówię, wiesz, że Bóg wymyślił seks? Bóg stworzył to wszystko dla nas. Zaprojektował tak nasze ciała, żebyśmy mogli cieszyć się relacją, ale On zapieczętował łono kobiety. Żeby była źródłem zamkniętym, ogrodem zapieczętowanym. I my jesteśmy głupcami, że nie słuchamy naszego Ojca i nie wprowadzamy Jego mądrej rady do naszego życia. I ranimy siebie nawzajem. Bóg chce, żebyś miał ukochaną osobę i znał ją tak, jak żaden inny mężczyzna jej nie zna. A ona ma znać Ciebie tak, jak żadna inna kobieta Ciebie nie pozna. I macie mieć przymierze i być wierni temu przymierzu. To jest Jego plan. A kiedy robisz to, wiecie, Bóg powiedział, połączy się mężczyzna z kobietą i staną się jedno. I ta jedność zostaje rozdarta i złamane serca. Wiecie, ile ludzi dzisiaj cierpi? Mój kolega z ławki z tego powodu, że był z dziewczyną, tak jak mąż z żoną, ale nie mieli żadnego przymierza, żadnych fundamentów. Ona w pewnym momencie rzuciła go, a on popełnił samobójstwo. Ale Jezus Chrystus został posłany, żeby uleczyć serca tych, których serca są złamane. I słuchajcie, drugi chłopak na tym placyku pyta mnie o Kościół. On mówi, a co myślisz o Kościele? I mamy rozmowę. To się dzieje w tym samym dniu. I nagle trzeci chłopak podchodzi do mnie i mówi, mogę cię prosić na osobność? Ja mówię, pewnie, Kuba to był. On mówi, wiesz co? Cytuję, bo ja chciałem się nawrócić. Ja mówię, cieszę się. To teraz pomodlimy się. Jeżeli ty wierzysz w swoim sercu i wezwiesz szczerze Jego imienia, będziesz zbawiony. Ja mu powiedziałem tylko, czytaj swoją Biblię i miej relację z Bogiem. Uciekaj zawsze do Niego. I on to robił. I słuchajcie, nic mu nie mówiłem, ale Duch Święty uczył go. I któregoś razu jedziemy samochodem, on mówi do mnie, a co myślisz o chrzcie? Ja mówię, co masz na myśli? On mówi, czy to jest właściwe, że niemowlaki są chrzczone? Przecież Pan Jezus powiedział, kto uwierzy i ochrzczony zostanie. Czy to nie powinno być świadomą decyzją dojrzałego człowieka? A ja mówię, dokładnie tak myślę, że to powinno być taką decyzją. On mówi, to ja chcę się ochrzcić. Let's go. Ochrzciliśmy go. I kochani, każdy z was ma swoje różne pasje, swoje życie, swoją osobowość. Bóg wie, jaki jesteś i to nie jest przypadkowe. Jedni lubią koszykówkę, drudzy hokeja. Inni nie lubią w ogóle tych rzeczy. I to jest w porządku. Ale każdy z was jest świątynią. I Bóg chce po prostu chodzić z tobą, amen, i chce rozgrywać i chce, żebyś był w Jego... Mi się tak to podoba, że Jezus daje nam swoją koszulkę i mówi, nadajesz się, biorę ciebie do swojej drużyny i ty możesz dotrzeć do ludzi, do których nikt inny nie może dotrzeć, amen. I kończąc, kochani, pamiętam, jak jakiś czas temu to było, jeszcze dwa świadectwa wam opowiem, żeby oddać Bogu chwałę i zachęcić was. Kochani, któregoś razu jechałem sobie samochodem i byłem połączony z niebem. Wiecie, czułem, że jestem pełny Ducha Świętego i wiary, jak Szczepan i Filip. Naprawdę, po prostu to jest taka łaska. Byłem tak szczęśliwy, uwielbiałem Boga, śpiewałem piosenki, modliłem się na językach. Wiecie, to jest tak cenne, modlitwa w Duchu Świętym. Wiesz dlaczego? Bo ty masz z Bogiem swój sekretny język i twój przeciwnik, diabeł, on tego tak nie lubi. On nie wie w ogóle, co jest pięć wtedy. I się wścieka. A ty masz connection z niebem i nawet Duch Święty wstawia się w niewysłowionych westchnieniach. To, czego twój rozum nie obejmuje. Duch Święty to wie. I jest ta komunikacja. I nagle przychodzi informacja z nieba, nie? I słuchajcie, ja wychodzę na stacji benzynowej, pamiętam ten dzień. I Duch Święty mówi do mnie, jest tutaj człowiek, mężczyzna, który ma uszkodzone biodro i chce, żebyś się o niego pomodlił. A tam był, wiecie, czasami na stacji przy A4 jest taki młyn, nie? Wiecie, jakie to są momenty. Jest pełno ludzi, duże kolejki. I ja mówię, Boże, gdzie ja znajdę tu takiego mężczyznę? I nagle patrzę, taki brodacz, tylko miał brodę jak Piotr. Taki level. Świetna jest twoja broda. I Duch Święty mówi do mnie, to jest ten facet. I ja mówię, okej. Okay. Słuchajcie, wydygany byłem totalnie, szczerze mówiłam. I podchodzę do gościa. I mówię, przepraszam, ja mam dziwne pytanie. Czy Pana boli biodro? On tak na mnie patrzy, mówi, tak. A skąd Ty to wiesz? Ja mówię, teraz będzie jeszcze dziwniej. Bóg mi to powiedział. On tak na mnie patrzy. On mówi, chodziłem po górach pierwszy raz po długim czasie i szczerze boli mnie wszystko, ale najbardziej boli mnie biodro. Chyba mam jakąś kontuzję w ogóle. Ja mówię, okej, zróbmy tak. Czy ja mogę się o Pana pomodlić? Ja mówię, nie chcę robić tutaj scen. Czuję się równie niekomfortowo jak Pan. Ja mówię, więc zróbmy to tak. Ja nie będę Pana dotykał, ale tak jak się, jakbyśmy rozmawiali ze sobą, ja po prostu porozmawiam z Bogiem na temat Pana biodra i zobaczymy, co się wydarzy. On mówi, okej. I ja po prostu, i wiecie, kocham to. I teraz uważaj. Skonstruując modlitwę, możesz powiedzieć Mu Ewangelię. Amen? Kocham to i chcę być w tym wyćwiczony. Słuchajcie, to jest tak niesamowite. I możemy się tego uczyć i cieszyć się każdym dniem nauki. Amen? I tego procesu. Mówię wam. Bądźmy w tym all in. I ja po prostu patrzyłem na niego i mówię, Ojcze, dziękuję Ci, że kochasz tego mężczyznę. I że posłałeś swojego Syna, aby przyszedł tutaj w ciele i odkupił go na krzyżu. Dziękuję Ci, Panie, że oddałeś swoje życie za niego, przelałeś swoją krew, żeby on mógł zostać zbawiony. I dziękuję Ci, że Twoje sińce i rany uleczyły go. Duchu Święty, teraz dotknij się tego mężczyzny, niech to biodro stanie się zdrowe. Amen. I uciekłem. Naprawdę, czułem się tak dziwnie. Z roku na rok będzie coraz lepiej, myślę. I wsiadłem do auta, słuchajcie. I jestem szczęśliwy, nie? Taki cały się telepałem. Mówię, o Boże, dzięki Ci. Usłyszałem Ducha Świętego, miałem słowo wiedzy. Ale czad. Czułem się, jakbym był jednym z apostołów. No bo jesteśmy posłani. Amen. Dobra, nieważne, przepraszam. Panie, co ja robię? No i nagle, słuchajcie, ktoś puka w szybę mojego samochodu. A to ten mężczyzna. On mówi, człowieku, nic mnie nie boli. On mówi, rozumiesz to? Ja mam pęcherze wszędzie, wszystko mnie bolało. Dalej mam pęcherze, ale nic mnie nie boli. Co to było? On mówi, czy możemy porozmawiać chwilę? Ja mówię, możemy. Przeparkowałem auto, usiadłem z nim, słuchajcie. I on mówi do mnie tak, ja kiedyś wierzyłem w Boga, ale moja dziewczyna, która miała 17 lat, to było dawno temu, kochałem ją całym sercem, wsiadła do samochodu z pewnym chłopakiem i zginęła w wypadku. Ja mówię, jak to się stało? On mówi, no ten chłopak nie miał prawka, ukradł kluczyki od samochodu swojego taty i uprowadził jego furę, a ona wsiadła do tego samochodu i ten człowiek spowodował wypadek i jedyną osobą, która umarła w tym wypadku, była moja dziewczyna. I po prostu miałem wielki żal do Boga. Ja mówię, wysłuchałem go, słuchajcie, ale potem bardzo szybko, bez znieczulenia już, skonfrontowałem jego sposób myślenia. Ja powiedziałem, ty popełniłeś ogromny błąd. Ja mówię, wiesz, co jest winą Boga? Że dał nam, ludziom, wolną wolę, bo Bóg nie chce mieć robotów, tylko chce mieć ludzi, którzy będą Go kochać i znać naprawdę. Bóg nie chciał, żeby twoja dziewczyna wsiadała do auta z człowiekiem, który nie ma prawa jazdy. Bóg nie chciał, żeby ten młody chłopak w swojej bucie i arogancji zabrał kluczyki od auta swojego taty. Bóg tego nie chciał. Bóg tak bardzo kocha twoją dziewczynę, tego chłopaka, że oddał swoje dziecko, które poszło na krzyż, żeby odkupić nas i który chce, żebyśmy wrócili do niego i mogli mieć z nim relację. I on, słuchajcie, miał takie przekonanie o grzechu. Mówi, co ja zrobiłem? On zrozumiał, że się pogniewał na Boga niesłusznie i że stracił kilkanaście lat swojego życia na życie bez Boga. Ja mówię, ale widzisz przez tą sytuację, że Bóg ściga Ciebie, że Jego dobroć właśnie Cię dopadła. On tak. On mówi do mnie, a jak Ty się modlisz? Zobaczcie, co za rozmowa. A ja mówię, wiesz, jak ja się modlę? Powiem Ci, czasami jest taki klimat, że mi się nie chce z łóżka wstawać, że jest deprecha, jakaś zamuła, ale ja sobie wtedy przypominam, że Jezus jest niesamowity. I wychodzę z łóżka, stary, podnoszę moje ręce i mówię, Boże, dziękuję Ci, że mnie kochasz. I że Ty masz plan. I że to nie chodzi, jak ja się czuję dzisiaj. I kiedy tak z Nim rozmawiam i wyznaję to, że On mnie kocha, nagle depresja odchodzi. I napełnia mnie swoim życiem i chce mi się skakać i tańczyć. I czasami też tak robię. Taki afrykański worship powinniśmy odpalić od czasu do czasu, rozruszać te stare kości. Mówię o sobie. I ja mówię, czytaj swoją Biblię i rozmawiaj z Nim szczerze. On mówi, tak zrobię. I wiecie, po tym spotkaniu, rozumiecie to, mieliśmy słowo wiedzy, manifestację Bożej mocy, przekonanie o grzechu, pokutę tego człowieka i krótki kurs uczniowski. Czy to nie jest wspaniałe? Słuchajcie, ja wiem, że jest czas. Pismo mówi o tym, żebyśmy pobudzali siebie nawzajem do miłości i dobrych uczynków. Kochani, ja chcę to powiedzieć wam. Mamy tylko chwilę. Masz tylko moment. Teraz jest moment, żeby się poświęcić. Żeby być gorliwym. I żeby zagrać razem z Nim. Żeby być szczodrym. Żeby ukochać braci. Żeby kochać Boga całym sercem. I pobiec z Nim na to żniwo. Mamy tylko moment, kochani. Nie chcesz kiedyś stanąć przed Bożym tronem i usłyszeć, jesteś zbawiony, ale zmarnowałeś swoje życie. Powiem Ci, czego chcesz. Chcesz poświęcić się teraz dla Pana. Amen? Chcecie? Dlatego tu przyszliście, jak mnie mam. I chcesz odebrać nagrodę. Nie chcemy przeżyć życia w kompromisie. Wiecie, jakiś czas temu odezwała się do mnie: bądźcie uważni teraz, kochani, bo Bóg będzie i dla was dawał takie zaproszenia. Otwórzcie swoje serce i wysłuchajcie tej historii. Kiedyś odezwała się do mnie pewna dziewczyna, która usłyszała moje świadectwo, z jakich ciemności, z jakich uzależnień wyciągnął mnie Chrystus. I ona miała złamane serce za członka swojej rodziny. I odszukała kontakt do mnie przez internet i odezwała się do mnie i zapytała się mnie, czy pomożesz naszemu Mateuszowi. Ja mówię, tak, jeżeli on będzie chciał, żeby jemu pomóc, pomogę. I wiecie co? To było szalone. Pojechałem z Przemyśla do Warszawy moim samochodem. Zostawiłem nasze auto w Warszawie na płatnym parkingu strzeżonym. Wsiadłem do ich auta i pojechałem z nimi do Monachium, gdzie mieszkali, przez wiarę, żeby spotkać się z tym Mateuszem, nie wiedząc, czy on będzie chciał się ze mną spotkać. Ale pojechałem tam przez wiarę i on w końcu, już myśleliśmy, że wszystko spełznie na niczym, ale w końcu zgodził się, otworzył mieszkanie swoje, które było jak meta jakaś, słuchajcie. Nie dziwię się, że nie chciał tam nas wpuścić. I ja otworzyłem przed nim serce i opowiedziałem mu moje świadectwo, jak Bóg uwolnił mnie z rzeczy, z którymi nie miałem żadnej szansy, żeby je zwyciężyć samemu. I słuchajcie, jak on się dowiedział, że ja zrobiłem to, że przyjechałem z Przemyśla do Warszawy i z Warszawy do Monachium tylko po to, żeby spotkać się z nim, to go złamało. I powiedział, że chce jechać na leczenie i przyjechał do Warszawy. Ja znowu przyjechałem do Warszawy, odebrałem go z lotniska, zawiozłem go do ośrodka i to jest kontekst. I teraz kilka tygodni temu, słuchajcie, ta sama dziewczyna, okazało się, że jej przyjaciółka, która jest w ciąży, była w 8 tygodniu ciąży i niestety serce tego dzieciątka przestało bić w łonie tej mamy. I lekarz powiedział, i to ona jakiś czas niestety chodziła w taki sposób, czuła się coraz gorzej, w końcu ją zawieźli do szpitala i lekarz powiedział, pani dziecko niestety nie żyje. I musimy natychmiast zrobić operację i wydobyć ten martwy płód z pani łona, ponieważ to zagraża pani życiu. A ta Iza, jak usłyszała to, słuchajcie, ona mówi, że Duch Święty jej powiedział to, że ma zadzwonić do mnie i proszę was, ilekroć Duch Święty powie tobie cokolwiek to będzie, zrób to. Nie czekaj ani chwili. Zrób to. I ona zadzwoniła do mnie i słuchajcie, zaczęliśmy modlić się w taki sposób. Powiedzieliśmy tak, dziękujemy Tobie, Panie, że obejmujesz tą kobietę i to dziecko swoją uwagą i że odpowiadasz na wiarę. Dziękujemy Ci, Jezu, że Ty tkałeś je w łonie mamy, nie po to, żeby umarło, ale po to, żeby żyło. I Ty pragniesz go jeszcze bardziej niż Ci rodzice. I dziękujemy Ci, że jesteś zmartwychwstaniem i życiem. I wzywaliśmy imienia Jezusa nad tą sytuacją. I wiecie, co się wydarzyło? Ona napisała do mnie, niedługo po tym, że ta kobieta pojechała na USG, żeby przed zabiegiem zrobili jeszcze USG, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I wiecie, lekarz oniemiał, ponieważ serce dziecka, które nie biło, podobno 2 tygodnie nie biło, to jest dla mnie kosmos w ogóle. I mnie to wszystko przytłacza bardzo, ale bije z powrotem i to dziecko żyje, i mama żyje, i to jest nasz Jezus. Amen. I Bóg chce się poruszać, kochani. I nie ma rzeczy niemożliwych dla Niego. Rozumiemy to? Nie ma. I tu nie chodzi o to, ile czasu spędziłeś dzisiejszego poranka na modlitwie, okej? Okay? Módlmy się cały czas, jak najwięcej. Bądźmy w Słowie cały czas, jak najwięcej. Ale to nie chodzi o to, że my mamy sami siebie poprawiać. To chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na Niego i jaśnieli. Wiecie, introspekcja jest dobra do pewnego momentu. Ale my mamy patrzeć na Niego. Amen? I jaśnieć. Tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Pamiętacie? Oni grzeszyli, bo ta plaga węży była. I potem tylko ci, którzy spojrzeli. Trudne, nie? Którzy uwierzyli Bogu na słowo i spojrzeli na węża wywyższonego na drzewcu. Wszyscy byli uzdrowieni. Przypadek to jest, że Pan powiedział, że tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak ma być wywyższony Syn Człowieczy? To nie jest przypadek. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie. Wiecie, bo On jest tym, który podnosi. Ostatnia rzecz, którą powiem. Wiecie, bo któregoś razu ja tak bardzo pragnąłem być blisko Boga. Modliłem się w naszej sypialni za zamkniętymi drzwiami, jak Bóg przekazał. Kochani, i byłem naprawdę połączony z Bogiem. I dotknęło mnie słowo. I chciałem podzielić się tym słowem. Czułem, że Bóg tego chce. I zrobiłem obrazek szybko, wiecie, yo version, tę sprawę. I szeruję to przez Instagrama. I nagle tak się rozproszyłem, że scrolluję tego Instagrama. I po chwili zdałem sobie sprawę, jak bardzo uzależniony jestem od tego telefonu. I było mi tak przykro, kochani. To tak jakbyś był... Wiem, że są tutaj małżeństwo, które ma 27. rocznicę ślubu. I gdzie jesteście, kochani? Zaklaskajcie dla nich. 28? Wow, to jest staż. Wyobraź sobie, że jesteś z żoną na rocznicy, na kolacji. Płoną świeczki, ona wygląda jak milion dolarów. Jesteś z nią, patrzysz jej w oczy i nagle rozpraszasz się i scrollujesz swój telefon. Ja tak się poczułem właśnie. Kiedy miałem spotkanie z Bogiem i nagle tak się rozproszyłem i te badziewne rzeczy, w których nie ma życia. I wiecie, było mi tak źle, zacząłem płakać i pokutować i zwinąłem się w embrion dosłownie, już nie miałem siły. Byłem tak zasmucony samym sobą i zasnąłem i miałem sen. Że byłem 3 osoby z kościoła, ja, pewna dziewczyna i jeszcze pewien ktoś, to nie chodzi w ogóle o to kto, i byliśmy w domu u lekarza, których było 3 tych lekarzy. Jakieś alegorie wam się nasuwają na myśl? I słuchajcie, i nagle tam w tym śnie ta dziewczyna jakby zapytała w mojej sprawie, co zrobić, kiedy ktoś jest tak uzależniony, się rozprasza, i odpowiedź była Psalm 113. Zaznaczyłem sobie to dzisiaj czerwoną kokardką, która symbolizuje odkupienie w jego krwi. Uwaga. Któż jest jak Pan, nasz Bóg, który zasiada wysoko i z góry spogląda na niebo i na ziemię? I zobaczcie, co on robi. On podnosi nędzarza z prochu i biedaka wyciąga ze śmieci. Pamiętacie, co powiedział apostoł Paweł? Że wszystko uznaje za gnój wobec doniosłości, jaką jest poznanie Jezusa Chrystusa. Ja wiem, co jest moim gnojem. Ty zapewne wiesz, co jest twoim. Prawda? A wiecie, co? Z prochu też podnosi. A wiecie, czym jest proch? Materia jest prochem. Wiesz, że my nie zabierzemy stąd swoich samochodów, swoich pięknych mieszkań i złotówek, ani dolarów, ani euro. Bóg podnosi z prochu nędzarza i z gnoju wywyższa ubogiego. Kto jest tym nędzarzem? Ja. I sadza go pośród książąt. To się dzieje teraz. Z nami wszystkimi. Amen. Dlatego, kochani, uwielbiajmy Boga. I czy jeszcze takie pytanie na koniec. Czy pozwolisz, czy pragniesz całym sobą być w sprawach swojego Ojca? Szukać najpierw Królestwa Bożego? I czy chciałbyś, żeby Bóg złamał w tym dobrym tego słowa znaczeniu, żeby twoje serce było złamane, w sensie, żebyś miał w sobie tą wrażliwość, którą miał Jezus, który płakał nad ludźmi. Ja wiem, że Bóg chce, żebym zadał to pytanie. To nie jest zabawa. Ja wierzę, że Bóg to uczyni dzisiaj. Czy pragniesz całym sobą, powtórzę, być w sprawach swojego Ojca, szukać najpierw Królestwa Bożego, Jego sprawiedliwości i przyłożyć ręce do tego pługa i nie oglądać się wstecz? Czy chcesz, żeby Pan dzisiaj uczynił coś w twoim sercu, żeby twoje serce było złamane, tak jak Jego serce jest złamane? Jeżeli tego pragniesz, to powstań. Będziemy się modlić. Proszę, niech powstaną teraz, w tej chwili, w tym momencie, tylko te osoby, które naprawdę tego pragną. Jeżeli twoje serce już jest złamane i tak kochasz ludzi i czujesz to, że miłość Jego jest w tobie, to też możesz powstać. Oto jesteśmy, Panie. Dziękujemy Ci za to, czego dzisiaj mogliśmy się nauczyć. Dziękujemy Ci za to, o czym mówił Paweł, że to jest prawdą, że odkupiłeś dla nas królestwo, odzyskałeś dla nas Eden i że teraz my jesteśmy przybytkiem. I Panie, chcemy złożyć nasze życie na nowo w ofierze Tobie, jako miłą, świętą, żywą ofiarę. I prosimy Ciebie, Panie, aby nasze serce było jak Twoje serce, abyśmy patrząc na ten zgubiony świat mogli czuć to, co Ty czujesz i mogli widzieć te rzeczy tak, jak Ty to widzisz. Panie, naznacz nasze serca dzisiaj. Potrzebujemy, żebyś dotknął nas głęboko. Pomóż nam, Duchu Święty. I Panie, proszę spraw, abyśmy my, nasze dzieci, mogli naprawdę Ciebie znać i spraw, żeby nasze serce jednego pragnęło, bojaźni Twojego imienia. Pomóż nam, Panie. Dziękujemy Ci, że nie musimy się napinać i zmagać, ale możemy po prostu spojrzeć na Ciebie teraz i zajaśnieć. Dziękujemy Ci, że nasze oblicza nie okryją się wstydem. Teraz całym sercem wracamy do Ciebie, Panie. Podnieś nas z gnoju i z prochu. Chcemy być w sprawach Twojego Ojca naszego i Twojego Ojca i żyć dla wieczności. Amen.